w naszym programie Czas na Wiadomości.
W szwajcarskim Davos trwa 48. Światowe Forum Ekonomiczne. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Wydarzenie jest okazją do spotkań ze światowymi przywódcami oraz przedstawicielami biznesu.
Szef rządu na konferencji prasowej w czwartek wskazywał, że zadaniem elit, które uczestniczą w Światowym Forum, jest zajęcie się nierównowagą w dzisiejszym świecie.
Zaznaczył, że potrzebujemy nowego ładu dla setek milionów ludzi na całym świecie, który pozwoli im skorzystać na wzroście gospodarczym i stabilności politycznej.
I Polska oraz Europa Centralna ma szansę pozytywnie przyczynić się do rozwoju sytuacji ekonomicznej, finansowej, właśnie akcentując to, że ten przypływ musi rzeczywiście podnosić wszystkie łódki, a nie niektórych zostawiać na plaży, bo rozwój gospodarczy, który nie włącza społeczeństwa, który nie służy tym zwyczajnym ludziom, który omija ich, nie będzie zaakceptowany w ramach demokracji, w różnych krajach.
Premier Mateusz Morawiecki mówił też, że głównym celem jego wizyty w Davos jest szukanie sojuszników wobec wyzwań współczesnego świata i Europy.
Równolegle spotkania bilateralne i biznesowe podejmuje prezydent Polski Andrzej Duda. Jak powiedział prezydent, daje to możliwość tworzenia efektu synergii.
Jesteśmy podzieleni agendą. Pan premier ma swoje spotkania, ja mam swoje. Chcemy w jak największym stopniu budować globalne wsparcie, taką globalną koalicję, która będzie taką swoistą siłą napędową dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego obydwaj zapraszamy inwestorów, dlatego obydwaj rozmawiamy też o kwestiach inwestycyjnych z każdym.
48. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos zakończy się jutro.
W Sejmie odbyło się w czwartek kolejne posiedzenie Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. Śledczy przesłuchali funkcjonariusza ABW pracującego przy sprawie.
Moje czynności były realizowane na polecenie przełożonych. Naczelnik nigdy nie powiedział, żebyśmy nie zajmowali się tą sprawą. Mówił przed Sejmową Komisją Śledczą funkcjonariusz ABW, który pracował przy sprawie Amber Gold. Ja sam nie kierowałem rozwojem tej sprawy, zaznaczył. W pierwszej części świadek przesłuchiwany był przez komisję bez upubliczniania wizerunku, ale przy obecności kamer. Funkcjonariusz ustanowił pełnomocnika, z którym konsultował odpowiedzi na niektóre pytania. Świadek powiedział, że o podejmowanych działaniach przez ABW nie chciałby mówić na jawnym posiedzeniu.
Ja myślę, że wiele osób usłyszało o zupełnie nowych wątkach, które wynikają z odtajnionych dokumentów, które do tej pory były w posiadaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Mówi wiceprzewodniczący komisji poseł Jarosław Krajewski.
Myślę, że bardzo dużo tych wątków będzie kontynuowanych na posiedzeniu niejawnym, ale pamiętajmy o tym, że bardzo dużo materiałów na pewno zostało odtajnionych i na pewno my jako członkowie Sejmowej Komisji Śledczej będziemy robili wszystko, żeby jak najwięcej osób również ze służb specjalnych stawało również w trybie jawnym i odpowiadało na nasze pytania, bo ja rozumiem, że z punktu widzenia tych osób najłatwiej byłoby odpowiadać na pytania tylko i wyłącznie za zamkniętymi drzwiami.
Druga część przesłuchania funkcjonariusza ABW odbywa się bez obecności dziennikarzy na posiedzeniu niejawnym. Dzisiejsze przesłuchanie wpisuje się w wątek prac komisji dotyczący działania służb specjalnych w sprawie afery. Wczoraj śledczy przesłuchali byłego szefa CBA oraz byłego dyrektora delegatury biura w Gdańsku. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Kolejne przesłuchanie Sejmowa Komisja do spraw Amber Gold zaplanowała za 2 tygodnie.
Zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania i gloryfikowania zbrodniczych ustrojów totalitarnych, podkreśla szef MSWiA Joachim Brudziński. Głównie mowa jest o niemieckim nazizmie i sowieckim komunizmie.
Minister przedstawił w czwartek w Sejmie informacje na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu i innych totalitaryzmów.
To pokłosie materiału TVN24 na temat Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie ostatnio obchodzili urodziny Adolfa Hitlera.
Minister Joachim Brudziński zdecydowanie potępił ten incydent. Jednocześnie zaapelował, by nie eskalować rozgłosu o marginalnych przypadkach. Odpowiednie organy, jak zapewnił, zajęły się już tą sprawą. Szef MSWiA, powołując się na statystyki, podkreślił jednocześnie, że to nieprawda, że w Polsce mamy do czynienia z narastaniem nazizmu.
Ja apeluję o wspólny, ponadpartyjny apel sprzeciw dla szkalowania Polski. To nie Polska ma powody do wstydu. Trzeba być naprawdę, przepraszam, że w Sejmie użyję takiego określenia, ale skończonym idiotą, żeby przebierać się w mundur SS-mana i w lesie zjadać tort z wafelków ze swastyką. Będziemy to ścigać, ale to, Wysoka Izbo, ale to, że takie kreatury muszą chować się po krzakach, muszą chować się w lesie, to sukces całego naszego społeczeństwa. W Niemczech, kraju, który wywołał II wojnę światową, ale również w innych krajach o ugruntowanej demokracji. Neonaziści maszerują otwarcie po ulicy.
Minister Joachim Brudziński podziękował też mediom, w tym Radiu Maryja i Telewizji Trwam, które interweniują w sprawie organizacji propagujących totalitaryzmy, a także kultywują pamięć o narodowych bohaterach i piętnują ich oprawców.
Szef MSWiA wśród cennych inicjatyw o znaczeniu edukacyjnym wymienił kaplicę pamięci w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Dosyć wspomnieć o ostatniej inicjatywie Ojców Redemptorystów z ojcem Tadeuszem Rydzykiem na czele. Kaplica pamięci, w której, posłuchajcie Państwo, kaplica pamięci, w której są nazwiska Polaków, którzy ratowali swoich żydowskich sąsiadów i groziła im za to śmierć. Dziękuję Wam, że nie ustajecie w tej walce. Dziękuję wszystkim Państwu dziennikarzom, wszystkich mediów, wszystkich. Musimy walczyć z marginesem.
Po wystąpieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w Sejmie odbyła się debata na temat walki z propagowaniem w Polsce totalitaryzmów.
Komisja weryfikacyjna wszczęła postępowanie rozpoznawcze w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy Kazimierzowskiej 34. Równocześnie komisja wystąpiła też do sądu o zakaz zbywania kamienicy.
W 2013 roku została ona zreprywatyzowana w postępowaniu prowadzonym przez Stołeczny Ratusz.
Właścicielem budynku stał się były urzędnik miasta Jakub R. Wcześniej był on wicedyrektorem BGN-u, które zajmowało się zwrotami odebranych po wojnie nieruchomości.
Mechanizm i przestępczy proceder w tym przypadku był podobny do wcześniejszych spraw, powiedział poseł Jan Mosiński z Sejmowej Komisji Weryfikacyjnej.
Też ta kamienica, którą miał przejąć, kupić w drodze nielegalnego procederu Jakub R., był wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Miasta Stołecznego Warszawy, tymczasowo aresztowany. Przypomnijmy, że w dniu bodajże wczorajszym prokuratura apelacyjna w Wrocławiu przedłużyła areszt tymczasowy dla Jakuba R., Aliny D. i Roberta N. Myślę, że żelazną konsekwencją powinno być przesunięcie Jakuba R. zapewne w miejscu tymczasowego aresztowania, a na chwilę obecną zapoznajemy się z dokumentacją, tak aby ewentualnie, kiedy będzie termin wyznaczony, móc przeprowadzić sprawnie, skutecznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem całe postępowanie.
Komisja weryfikacyjna uchyliła już decyzję władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ulicy Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29.
Cofnięto też prawa do działki Chmielna 70. Zapadła też decyzja o zwrocie spadkobiercom trzech działek na placu Defilad. Ponadto komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 roku w sprawie nieruchomości przy Naakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa.
Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych.
O północy minął termin na zgłoszenie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Miejsc do obsadzenia jest 15. Do południa w czwartek wnioski złożyło 11 osób. Kancelaria nie ujawniła ich nazwisk. Posłowie PiS są spokojni o liczbę kandydatów. Mówią, że najwięcej osób zgłosi się w ostatniej chwili.
Część sędziów chce zbojkotować wybory do KRS-u. Wcześniej apelowali o to przedstawiciele środowisk sędziowskich, a także politycy tzw. totalnej opozycji. Podnosili, że organ ten jest niekonstytucyjny i będzie upolityczniony.
Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości przyznał, że opozycja zrobiła wiele, aby zniechęcić osoby do kandydowania. Wskazał też, że sędziowie przyjęli uchwały, w których wręcz zastraszano młodych sędziów.
Mam wielu kolegów i koleżanki sędziów i delikatnie rzecz biorąc obawiają się właśnie tej sytuacji w związku z tymi apelami, które zarówno sędzia Żurek przedstawiał, jak i inni sędziowie najwyższy rangą. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście trochę osób przestraszyli, ale wiemy też, że jest sporo takich sędziów, którzy się nie obawia i z przymrużeniem oka traktuje te apele i są zainteresowani i będą się zgłaszali jako członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
Wyboru nowych członków KRS zgodnie z nowymi przepisami ma dokonać Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.
Kandydatów do KRS może zgłaszać grupa 25 sędziów lub 2000 obywateli.
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu Komisja Sprawiedliwości będzie pracowała nad listami kandydatów. Wówczas to na kolejnym posiedzeniu parlamentu mógłby nastąpić wybór członków KRS.
Inicjatorzy projektu Zatrzymaj Aborcję wzywają parlamentarzystów, by nie przeciągali prac nad ustawą.
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza zakłada wyeliminowanie możliwości zabicia dziecka poczętego ze względu na podejrzenie ciężkiej i nieuleczalnej choroby lub wady genetycznej. Podpisało się pod nią 800 tysięcy osób.
Dwa tygodnie temu posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji. Na trwającym posiedzeniu parlamentu projektem nie zajmie się jednak Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Tymczasem codziennie w polskich szpitalach giną dzieci nienarodzone w oparciu o przesłankę eugeniczną, wskazuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję.
Każdego dnia ginie średnio troje dzieci, tylko dlatego, że obowiązuje takie okrutne prawo, które pozwala zabić człowieka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności. I to jest wystarczający powód, żeby sprawą się zająć. No, poza tym ogromna mobilizacja ludzi w całej Polsce, poparcie i starania Kościoła, aby ta sprawa została w końcu załatwiona. To wszystko jest bardzo ważne i to daje nadzieję.
Z kolei liderzy PO zapowiedzieli złożenie w Sejmie pakietu dla kobiet. Ma to być projekt zmian w prawie, który utrzyma obecny tzw. kompromis aborcyjny i uzupełni go m.in. o refundację antykoncepcji, in vitro, badania prenatalne oraz edukację seksualną.
Takie ustalenie zapadło na posiedzeniu klubu Platformy, poświęconym m.in. sytuacji w Platformie po głosowaniach nad zmianami w prawie aborcyjnym.
W najbliższy wtorek prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Sejm uchwalił ją 24 listopada ubiegłego roku.
Podpisanie projektu jest planowane na godzinę 14 w Pałacu Prezydenckim. Przy okazji prezydent wygłosi przemówienie.
Inicjatorem obywatelskiego projektu w tej sprawie był m.in. Związek Zawodowy Solidarność, który nie kryje zadowolenia z przyjęcia choć w zmienionej wersji wniesionego projektu.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda chciałby teraz, by zakaz pracy w niedzielę dotyczył nie tylko handlowców, ale również innych grup zawodowych.
W rozmowie z dziennikarzami szef związku Piotr Duda zapowiedział przegląd przepisów kodeksu pracy i zawartych tam wyjątków dotyczących pracy w niedzielę i święta.
Według niego obecne przepisy w tym zakresie są nadużywane, na przykład pod pretekstem użyteczności społecznej.
Tak jak mówiłem, nie zapominamy także o innych grupach zawodowych. Będziemy robić przegląd rozdziału 7 kodeksu pracy, który mówi o, że niedziela i święta są dniami wolnymi od pracy, ale jest katalog wyłączeń i uważamy, że ten katalog jest nadużywany przez pracodawców i nad tym będziemy pracować.
Zgodnie z projektem ograniczającym handel w niedzielę od 1 marca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe, pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu, ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku.
W ustawie przewidziano katalog wyłączeń z zakazu handlu. Dozwolony on będzie m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych czy w kwiaciarniach.
Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wobec Polski, Danii, Włoch, Holandii i Portugalii o naruszenie unijnego prawa w sprawie zamówień publicznych w sektorze obrony.
W ocenie organu wykonawczego Unii kraje te nie stosują przepisów unijnych dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa lub robią to niewłaściwie. W związku z tym komisja postanowiła wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia.
Szef Sejmowej Komisji Obrony, poseł PiSu Michał Jach, wskazuje, że przepisy unijne pozwalają na zakup uzbrojenia z pominięciem prawa dotyczącego zamówień publicznych. Dodaje, że możemy mieć do czynienia z kolejną próbą Komisji Europejskiej ich ograniczenia.
Po raz pierwszy za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości pan minister Antoni Macierewicz zaczął konsekwentnie wykorzystywać tą możliwość. Jest to bardzo słuszne podejście, bo w ten sposób Ministerstwo Obrony przy zamówieniach jest w pozycji uprzywilejowanej tak, ażeby kupić lepszy sprzęt, lepsze uzbrojenie za interesującą nas kwotę. To jest znaczne wzmocnienie. Wiem, że Komisja Europejska dąży i stara się ograniczać tą możliwość, natomiast orzeczenia Trybunału w Luksemburgu zezwalają i potwierdzają, że taka ścieżka jest dopuszczalna.
Komisja Europejska poinformowała także, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego. Państwa członkowskie miały dokonać tego do 10 kwietnia 2016 roku.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.